Dziś zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią rozmawiamy o filmie Andrzeja Wajdy Niewinni czarodzieje, rok 1960, kolejny jego film polotny i zupełnie inny klimat, ale jak mówił sam Wajda, po latach nieudany film.
I to mnie bardzo właśnie dziwi, dlatego że rzeczywiście no, Wajda uznawał ten film za nieudany. Dużo krytyki też się na niego wtedy wylało z wielu stron, o czym zaraz powiemy. Natomiast jest to generalnie film dzisiaj uznawany za kultowy, tak, który jest obecny w tej świadomości tego pokolenia lat 60. i nie tylko. Bo myślę, że i dużo młodych obecnie osób odkrywa ten film na nowo i uważa za coś niesamowitego.
Tak, ja myślę, że właśnie z dzisiejszej perspektywy młodego pokolenia jest to kultowy film, o czym może świadczyć na przykład warszawski festiwal Niewinni czarodzieje. Dużo jest takich przykładów, które pokazują, że to jest tytuł, który gdzieś żyje w tej takiej polskiej świadomości.
No to jest też film, który myślę, że uchwycił jakoś taki moment historyczny. Jakoś tak sportretował młodych ludzi w tamtym momencie.
Tak, sportretował młodych ludzi, chociaż Wajda powiedział, że to nie było jego środowisko. On nie przebywał z nimi, nie chodził do klubów jazzowych, to kompletnie nie był jego świat. On powiedział, że on zrobił ten film, bo po prostu chciał zrobić coś takiego. To jest chyba, po którym filmie to jest film, który się odcina od wojny?
Po trzecim filmie, chyba trzy filmy. Czwarty nawet.
Czwarty?
Albo trzeci.
Wydaje mi się, że trzeci, że to była ta trylogia, czyli Lotna, Popiół i Diament, no i Kanał, tak? Czyli
i te
trzy. No ale Pokolenie, no dobrze, no i jeszcze Pokolenie, tak. No to mieliśmy tytuły, które gdzieś tam do tej rzeczywistości wojennej się odwoływały. Tutaj Wajda ucieka od tego tematu, odchodzi od tego tematu. Szukał czegoś, co będzie właśnie czymś lekkim, czymś przyjemnym, ale okazuje się, że to jest taki tytuł, który mu sprawił bardzo dużo trudności takich realizacyjnych już. Scenariusz do tego filmu napisał Jerzy Skolimowski i Jerzy Andrzejewski. Oni napisali ten scenariusz razem.
A słyszałaś, jaka historia za tym stoi? Jak to się stało w ogóle, że Jerzy Skolimowski został do tego zaangażowany? No bo Jerzy Andrzejewski, no to wiemy, współpracowali przy Popiele i Diamencie, znali się dość dobrze, więc rzeczywiście postanowili napisać scenariusz i w związku z tym pojechali do ośrodka pracy twórczej w Oborach. To jest taki ośrodek Związku Literatów Polskich, w którym Jerzy Andrzejewski bardzo często przebywał, bardzo lubił tam jeździć. No i wiele tam też tworzył. No więc pojechali tam, siedzieli przy stoliku, pisząc sobie ten scenariusz o młodych ludziach, obaj będąc już, no chyba sporo po trzydziestce wtedy. Nie, a przy innym...
Młodzi ludzie.
No ale wiesz, no bo pisze scenariusz o dwudziestolatkach
jednak. Tak.
Więc Jerzy Andrzejewski to w ogóle chyba był jeszcze
Wydaje
starszy.
Mi się, że tak, że on był jeszcze starszy. Tak.
I przy innym stoliku siedział Jerzy Skolimowski, który był tam w ogóle najmłodszy. Był wtedy poetą, w ogóle niezwiązanym z filmem. No dzisiaj znamy go jako reżysera słynnego. Natomiast był tam jako poeta, wspominał, że był najmłodszym, dlatego że średnia wieku w tym związku to było mniej więcej 100 lat, tak pisał. I siedział i podsłuchał, że oni rozmawiają o młodych ludziach, więc podszedł do Andrzejewskiego i do Wajdy i powiedział, dajcie mi przeczytać ten scenariusz. Oni dali te szkice i na to Skolimowski powiedział, to nie jest scenariusz o młodych ludziach, bo młodzi ludzie grają jazz i boksują.
No i sam też boksował.
I sam też był zafascynowany jazzem, co prawda go nie grał, ale jeździł za Komedą i za jego tercetem, czy też innymi zespołami. Więc Andrzejewski i Wajda uznali, że tak odważnie ten młody literat się wypowiedział, trzeba go zaangażować do tych prac. I rzeczywiście Jerzy Skolimowski dołączył i odtąd w trójkę pisali ten scenariusz, ale nie da się ukryć, że to jednak Skolimowski zrobił tam najwięcej.
Tak, ale widzisz, mówisz o tych młodych ludziach, to ja teraz mam taką opowieść z drugiej strony. Zofia Komedowa-Trzcińska, czyli żona Krzysztofa Komedy, krytykuje ten scenariusz. Mówi, że to nie jest film, który przedstawia młodych ludzi, że on jest przeintelektualizowany, przegrany, przeaktorzony. To znaczy, że to jest film, który jest oderwany od rzeczywistości. Ona opowiadała też w swoich wspomnieniach, opowiadała o tym, jak poznała swojego męża. I to jest historia podobna do historii filmu Niewinni czarodzieje. W ogóle bohater bazylii jest przecież wzorowany na Komedzie właśnie, który też był lekarzem, laryngologiem. Tutaj mamy lekarza, który jest
bardzo,
który jest lekarzem sportowym i ten wątek boksu też się tam obok pojawia. Ona mówiła, że to, że ta ich znajomość rozpoczęła się w Krakowie właśnie na jakimś jazzowym festiwalu i po prostu w nocy po imprezie wyszli na miasto, spacerowali gdzieś tam w okolicach Wawelu i tak zastał ich świt. Ona się w nim zakochała, on się w niej zakochał. Więc ta historia z filmu Niewinni czarodzieje, no trochę opowiada tę ich historię i ona właśnie wspominała, że to jest nieautentyczny obraz tych młodych ludzi, że te dialogi właśnie, o których mówisz, to były dialogi, które nie brzmiały realistycznie, nie brzmiały autentycznie, że oni tak ze sobą nie rozmawiali. A my dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, trochę patrzymy na ten film, nie wiem, takie mam wrażenie, może się ze mną nie zgodzisz, jak na taki zapis tamtych czasów.
Trochę
że my
tak,
sobie,
tak.
Wiesz, myślimy o tym, że kiedyś ci młodzi ludzie to takie rozmowy prowadzili, a to jest nieprawda.
Znaczy tak mówi Zofia Komedowa, ale jednak zobacz, że całe pokolenie się zachwyciło tym filmem.
No tak.
Może tak nie mówili, ale może jednak ta stylistyka, no bo oni w zasadzie mówią do siebie poezją, to jest
tak,
poezja, to
tak,
co oni tam
tak.
wypowiadają, więc może ta stylistyka po prostu jakoś zarezonowała z tym pokoleniem. Niekoniecznie tak mówili, ale może jednak chcieliby mówić.
Może chcieliby mówić, ale też myślę, że się odnaleźli trochę w tej historii, no po prostu. Myślę, że wiesz, mi trochę ta historia się kojarzy z Disneylandem Dygata i z filmem późniejszym opartym na tej powieści. Że znowu mamy takiego bohatera trochę jak Marek Arens, który też jest taki... No tam są te dziewczyny, które się kręcą, są jakieś takie randki, nie randki. On tutaj też tą młodą dziewczynę bierze do swojego domu, ale druga płacze pod oknem. Jest trochę takim łamaczem serc.
No jest, tak. Ja myślę, że zresztą mówisz teraz o obu, tak? Tych
tak,
bohaterach.
Tak, tak.
No Bazylii, film zaczyna się od tego, że Bazylii odtwarza jakieś nagranie z
tak.
poprzedniej nocy, gdzie nagrał rozmowę z jedną z kobiet, z którą też właśnie spędził noc.
Zresztą, jest jakieś podobieństwo między tymi bohaterami.
Bardzo. Ja myślę, że bardzo. Zresztą tak jak mówiliśmy na początku, to jest bardzo niewajdowski film. I gdyby mi
tak.
ktoś powiedział, że ten film wyreżyserował Morgenstern, to ja bym
to byś
w to
uwierzył.
Bardzo, bardzo tak. mocno bym w to uwierzył. Bo rzeczywiście jest tam bardzo dużo właśnie takich morgensternowych
tak.
trochę nawiązań.
Tak.
I,
a to ciekawe,
stylistyk.
Bo on w ogóle nie był w ten film zaangażowany
tak.
na
nie
żadnym
był.
Polu.
Nie był. No, chociaż powiem ci, że na przykład rysopis z Kolimowskiego, te późniejsze filmy, one są w dość słabej jakości zachowane, natomiast myślę, że one trochę odpowiadają tej też stylistyce. Także widać z Kolimowskiego. Gdyby ktoś mi powiedział, że Kolimowski wyreżyserował Niewinnych czarodziejów, to też bym uwierzył, myślę. Bo to jest zresztą Jerzy Płażyński, gdzieś znalazłem właśnie jakieś takie określenie, że ten film może nie początkuje, ale jest jednym z ważniejszych filmów trzeciej fali polskiego kina. I on tam określał, Jerzy Płażyński, mówi się o nim papież polskiej krytyki filmowej, określał, że były właśnie trzy fale, a nawet więcej, no ale te późniejsze już, że tak powiem, były bardziej płynne. Pierwsza fala, mówimy o kinie powojennym, to była fala pokolenia Robinsonów, czyli ludzi, którzy przeżyli wojnę, ale jeszcze debiutowali przed wojną, byli mocno zaangażowani w system, tworzyli ten system, tworzyli te studia filmowe, byli w komisjach scenariuszowych, na przykład Wanda Jakubowska, Aleksander Ford, to było pierwsze pokolenie. Drugie pokolenie to pokolenie Wajdy, Munka, Hasa, czyli pokolenie Kolumbów. I trzecie pokolenie, czyli właśnie pokolenie trochę takie nowej fali,
tak.
która nie zaistniała, ale jednak trochę jej tam było.
Tam były takie pojedyncze gdzieś sygnały tej nowej fali u nas.
Tak, no Morgenstern na pewno, Skolimowski, myślę, że trochę Polański też, Mórz
tak,
w wodzie.
Tak.
To jest to właśnie pokolenie. No i Wajda z tymi Niewinnymi czarodziejami, które no nie
jakoś
były do końca
jego. Jakoś tam się wpisuje.
Jego.
On się jakoś wpisuje, myślę, że w ducha tamtych czasów tym filmem.
Tak.
Czy to był film dobry, czy niedobry? No ja myślę, że z dzisiejszej perspektywy myślę, że był dobry.
Myślę, że,
on
że był
się
genialny.
Świetnie się go ogląda do dziś. Chociaż tak jak powiedzieliśmy, no sporo miał problemów Wajda. No zaczynając od obsadzenia tej głównej roli. Bo
i to było
on myślał
tak.
o Holoubku,
o
który
Holoubku,
dla
widzisz.
Mnie kompletnie tutaj nie pasuje.
Nie.
Jak sam powiedział, Cybulski był za stary już na tę rolę.
A mi by Cybulski bardziej pasował.
No i trzeba
mówiąc.
Było kogoś szukać. Mi też by, tak, myślę, że Cybulski by pasował, ale on też już był chyba w takim momencie kariery, że już mogło być rzeczywiście trochę za późno. To już było po filmie Popiół i Diament. gdzie on już się pokazał, wiesz. No chociaż to byłaby trochę kontynuacja.
Do widzenia do jutra.
Tak.
To była rola mniej więcej z tego czasu, chyba 61 rok. Więc też jest to tam gdzieś obecne w tej stylistyce. Natomiast no, wybrał Tadeusza Łomnickiego. I ja myślę, że rzeczywiście, tak jak sam mówił, to nie był do końca dobry wybór. Dlatego, że Tadeusz Łomnicki w tamtym momencie chyba miał około 35 lat, więc no, a grał 20-latka. No, było to widać. Zwłaszcza, że jego partnerka ekranowa, Pelagia, Krystyna Stypułkowska, miała 20 parę lat, była 10 lat młodsza.
Widać te różnice wieku między nimi. Tam podobno jeszcze był brany pod uwagę Machulski. I on chyba rzeczywiście byłby lepszym wyborem.
Myślę, że tak. Zresztą...
No podobno też potrafił grać na perkusji, więc pasowałby.
Widzisz, no to wszystko naraz.
No ale nie wiem, dlaczego tak się skończyło. Nie dotarłam niestety do tej informacji.
Wiesz co, wydaje mi się, że gdzieś wyczytałem, że Wajda ostatecznie zadecydował o Łomnickim, dlatego że Łomnicki był świetnym aktorem teatralnym, a uznał, że jeżeli bierze naturszczkę, chyba tak się powinno powiedzieć, Krystynę Stypułkowską, to musi mieć drugiego aktora, który jest dobrze przygotowany, żeby to jakoś poszło. Chociaż mówił później z perspektywy czasu, że lepiej by było, gdyby jednak obsadzając mężczyznę wybrał naturszczyka, a na przykład rolę Pelagi mogłaby zagrać Elżbieta Czyżewska, bo o niej też mówił.
O, byłaby cudowna w tej roli.
Mi się wydaje, że to byłby nawet, prawda? To byłby lepszy duet, gdyby był ktoś kompletnie niezwiązany i Elżbieta Czyżewska.
No, dostaliśmy to, co dostaliśmy.
Tak, ale ja i tak uważam, że to, co dostaliśmy, jest naprawdę, naprawdę świetne. Ja naprawdę bardzo lubię ten film.
Tak.
Uważam, że on ma w sobie bardzo dużo właśnie jakiejś takiej ulotności tej młodości. Mimo tego, że grają tutaj ludzie, którzy
już te, może
nie do końca
taką
pasują.
Wczesną młodość mają za sobą, tak. No tam też wiem, że Tadeusz Łomnicki się tak bardzo solidnie przygotowywał do tej roli, do tego stopnia, że miał farbowane włosy. Podobno bardzo nieudolnie i jakoś tak przypłacił to trochę zdrowiem swojej skóry, ale też a propos komedy właśnie, on zażyczył sobie jego ubrań. Zażyczył sobie jego swetra i jego spodni. No sweter otrzymał, chociaż komeda miał jeden sweter, ale powiedział, że pożyczy mu ten sweter, ponieważ akurat było lato, więc go nie potrzebował. Ze spodniami problem był większy, dlatego że Łomnicki był nieco szerszy niż komeda, więc spodnie po prostu były uszyte na wzór tych, które komeda nosił. Ujęło mnie to przygotowanie do roli aż tak głębokie, że no bo to nie jest dosłownie komeda, tak? To jest bohater wzorowany na komedzie. Mhm. Komeda zresztą się w filmie pojawia jako on sam.
Tak, tak. I jeszcze pojawia się jako autor ścieżki dźwiękowej, zresztą genialnej.
Tak, no oczywiście, tak. Więc tutaj rzeczywiście tak Łomnicki bardzo chciał dosłownie wejść w buty swojego bohatera.
To jest w ogóle, myślę, że cecha tamtych aktorów tamtego czasu, no bo przecież Łomnicki to jest człowiek, który grał Hamleta, który grał wielkie role, nie wiem, w Dziadach na przykład,
tak.
Konrada Gustawa, więc on był aktorem naprawdę wielkiego formatu, a jednocześnie był w stanie z takim szacunkiem i z takim oddaniem też odnieść się do roli, która jednak no, nie była jakąś bardzo, bardzo ambitną. Nie była to rola z wielkiej literatury.
No nie. Myślę, że oni w ogóle tak, tworząc ten film, tak jak widzisz, rozmawialiśmy wcześniej, że aktorzy grający u Wajdy miewali czasami takie poczucie, że pracują przy wielkich filmach, tak? Tak jak przy filmie Popiół i Diament, o którym rozmawialiśmy ostatnio. Tak myślę, że tutaj nie mieli takiego poczucia.
Nie,
myślę, że to było właśnie zupełnie inne kino niż to wajdowskie. Tak jak powiedziałeś, że to zupełnie nie wajdowski film, że spokojnie uwierzylibyśmy w to, że ten film zrobił inny reżyser. Bo tutaj tej jego ręki nie czuć aż tak bardzo.
Nie czuć i też zauważ, teraz o tym pomyślałem, że to jest po raz pierwszy scenariusz oryginalny. Tutaj nie ma pierwowzoru literackiego.
Tak.
Więc myślę, że to też jest takie mało charakterystyczne dla Wajdy, bo on bardzo lubił sięgać po literaturę i znaczna większość jego
bardzo
filmów.
Często to robił. Tak. W zasadzie bardzo często to robił.
On sam...
Myślę, że bardzo niewiele jest takich tytułów, gdzie nie było takich pierwowzorów literackich, jak tak teraz się nad tym zastanawiam.
Bo on sam też chyba, tutaj nie dam sobie ręki uciąć, ale gdzieś wyczytałem, czy też zasłyszałem, że on sam nie za bardzo lubił w ogóle pisać scenariusze. Mhm. On wolał mieć jakieś takie podstawy literackie, żeby się do nich odnieść. Mógł to jakoś
on
przełożyć.
On raczej adaptował, ale... tak, niż dokładnie. Pisał scenariusze, to prawda.
Więc może dlatego też uważał ten film za jakiś taki troszkę nieudany.
Mniej udany, no być tak. może, być może, ale to jest ciekawe, to jest bardzo ciekawe zjawisko, że reżyser gdzieś tak nie docenia swojego dzieła, a ono odcisnęło taki mocny ślad na kulturze.
Tak, myślę, że wiesz, co jeszcze warto powiedzieć? Warto powiedzieć o tych krytykach, które spłynęły na, czy głosach krytyki, które spłynęły na Wajdę po tym filmie, bo jest to niezwykle ciekawe, dlatego że, no jak wiemy, Popiół i Diament, czy Kanał, to były filmy, które odnosiły się do spraw politycznych dość wprost. No może nie jakoś bezpośrednio, stricte wprost, ale jednocześnie...
Politycznych, społecznych.
Ale jednocześnie były tam zanurzone w tej polityce, nawet polityce historycznej. I tamte filmy nie wywołały tak dużych głosów sprzeciwu ze strony władzy, jak ten film. Ten
film... On też był, wiesz, polityczny. No jazz to nie była muzyka, która była
no tak, ale wiesz,
dobrze
no,
widziana.
Już w tamtym czasie była Odwilż, już ten jazz jakoś akceptowano i największym problemem, jaki władza dostrzegała w tym filmie, to było to, że mamy tutaj dwoje młodych ludzi, którzy są w zasadzie zupełnie bezideowi.
Tak.
Oni nie mają żadnych poglądów, to znaczy nie wyrażają tych poglądów w żaden sposób. Nie mają za bardzo jakichś takich wielkich ambicji. Oni po prostu żyją tym dniem dzisiejszym.
No i nie ukrywajmy, że ten dzień dzisiejszy nie wygląda wcale kolorowo. To są ludzie, których rozmowy są raczej pesymistyczne.
Tak, raczej pesymistyczne. No oni nie mają jakichś wielkich planów, nie chcą zmieniać świata, nie chcą budować Polski Ludowej, a przecież cała Polska Ludowa była oparta na młodych ludziach. Więc mamy tutaj obraz, który się, że tak powiem, kłóci z tym takim fundamentalnym, z podstawą tak naprawdę tego całego ustroju. I dlatego też na przykład podczas późniejszego 13. plenum partii sam Władysław Gomułka powiedział, że film właśnie Niewinni Czarodzieje oraz Nóż w wodzie to są filmy, które nie powinny były powstać.
Wywrotowe kino.
Wywrotowe. Zresztą Niewinni Czarodzieje też przez podobno rok byli na półce, tak? Byli wstrzymywani od dystrybucji. Ta dystrybucja była też dość wąska, więc dużo tam było takich problemów z cenzurą, już nie mówiąc o tym, że zmuszono Wajdę do tego, żeby zmienił zakończenie. Nie wiem, czy słyszałaś
nie,
o tym.
Nie, nie.
W pierwszej wersji scenariusza ta historia miała się kończyć w taki sposób, że noc się kończy, Pelagia wychodzi od Bazylego i już nie wraca. No ale uznano, że w tej sytuacji to jest już kompletnie niemoralne na dodatek, a PRL również stał gdzieś tam na straży moralności, w jakimś stopniu przynajmniej, więc uznano, że tak nie może być, bo to jest inspirujące ludzi do tego, żeby żyli po prostu chwilą i w ogóle nie byli zakorzenieni w rzeczywistości. W związku z tym zmuszono go do tego, żeby ona jednak wróciła, żeby była jednak ta furtka, że ona jednak tam zostanie, że to jest jednak początek wielkiej miłości. No i Wajda się na to zgodził i to jest efekt cenzury, tak nie miało być.
To ciekawe.
Chociaż potem krytycy też pisali, że przez to właśnie, że ona wróciła, to widzowie dostali taką informację, że to, co oni wcześniej mówili, robili i tak dalej, jest dobre, no bo ona jednak wraca, w związku z tym to i tak wyszło na niekorzyść
nie ma dobrego,
systemu. Tak.
Nie ma dobrego rozwiązania w tym wypadku.
Więc wyszło jak wyszło, tak czy inaczej. Film był też krytykowany przez Kościół, no bo mamy tutaj rzeczywiście jakąś taką trochę bardziej frywolną relację, chociaż ona nie jest, zdaje się, skonsumowana, że tak powiem.
Nie.
Tam w tym, podczas tej nocy.
Nie, nie, nie.
Więc to jest po prostu rozmowa, no ale to jest rok 60.
No tam jest tylko jeszcze ta gra z zapałkami, tak, w których
tak.
oni zdejmują poszczególne części garderoby, ale nawet nie ma tam na gości w tym filmie.
Nie ma.
Więc...
No ale to był rok 60. Musimy pamiętać, że jeszcze wtedy to było przed Soborem, zdaje się.
No tak, tak, tak. Przypomnijmy, że Rancho Texas, o którym rozmawialiśmy, gdzie przez sekundę pojawia się odbicie nagiej kobiety w jeziorze, był to tytuł uznawany za film tylko dla dorosłych, więc rzeczywiście zupełnie inaczej świat wtedy wyglądał.
Zresztą parę lat wcześniej, kiedy Brigitte Bardot występowała w filmie I Bóg stworzył kobietę, co było strasznie kontrowersyjnym filmem, to sam papież potępił to, że ona występuje tam w bikini. Zresztą nie tylko w bikini, ale
tam jest dużo wywrotowych scen. Polskie kino nie było aż tak odważne w tamtym czasie, więc tutaj Niewinni Czarodzieje to też jest taki tytuł, gdzie z dzisiejszej perspektywy kontrowersji nie znajdziemy.
Nie znajdziemy, ale znajdziemy też bardzo ciekawe zabiegi, o których chciałem powiedzieć. Nie wiem, czy do tego dotarłaś, czy też zauważyłaś, bo to jest takie malutki to jest element tego filmu, to znaczy takie burzenie czwartej ściany.
Tak.
Są tam takie momenty, kiedy na przykład Krystyna Stypułkowska mówi, że zapomniała tekstu. albo Tadeusz Łomnicki patrzy wprost w kamerę, tak. Tudzież mówi, że sztuka została odegrana. I jest tam też jeden, mój ulubiony akurat moment, taki właśnie autotematyczny, który jest przez sekundę i naprawdę trzeba się wsłuchać, żeby to odkryć. To znaczy oni, no właśnie, najpierw są w barze Manekin, tam śpiewa Sława Przybylska, piękna scena zresztą, po czym idą sobie przez miasto i docierają do mieszkania.
I ona tam śpiewa w radiu.
Dokładnie ten sam utwór. Tak. Po czym kończy się piosenka i prezenter w radiu mówi, że to jest właśnie piosenka z filmu Niewinni Czarodzieje.
Przepiękna zresztą, przepiękna piosenka i Sława Przybylska tutaj występuje już ze swoją twarzą w tym filmie, bo rozmawialiśmy też o niej przy Popiele i Diamencie, zdaje się, że tam też była. Tak, i to myślę, że to jest właśnie taka nowofalowość tego filmu, że on nie jest takim filmem, który jest, wiesz, ma początek, rozwinięcie i zakończenie, tylko on się tak snuje. Tak. Snuje i przy okazji też właśnie puszcza oko do widza. Zadziwia mnie w zasadzie ten chłodny odbiór w tamtym czasie, bo wydawałoby się, że ta młodzież, która tak kochała ten jazz, i która tym jazzem tak żyła, że ten film może pomimo chłodnego odbioru ze strony krytyki byłby jakimś takim fenomenem społecznym. A chyba nie był.
No ale bo on też nie był dystrybuowany jakoś bardzo mocno. On był ograniczony na poziomie dystrybucji. Tam dostał chyba bardzo złą kategorię i w związku z tym się nie pokazał we wszystkich kinach w Polsce. Wydaje mi się, że to byłby też...
No tak, ale to nie, wydaje mi się, że nie mówimy tutaj o filmie, który byłby fenomenem tamtego czasu. Już nawet zobacz, że gdyby...
Nie, zdecydowanie.
Gdyby tutaj rzeczywiście ta kwestia tej dystrybucji, tak, ograniczonej przez cenzurę, przez władzę, no to społeczeństwo wiedziało o takich rzeczach. I wtedy myślę, że to tym bardziej budziłoby apetyt. A tutaj jakoś tak chyba nie było... Nie było specjalnie dobrego odbioru, nie było zbyt dużego zainteresowania.
No mi się wydaje, że ten film wypłynął gdzieś na fali nostalgii. Jak to pokolenie dorosło, już stało się bardzo dojrzałe, to wróciło do tego filmu, kiedy już mogło, kiedy on też zaczął być pokazywany pewnie w telewizji.
Ja myślę, że też te młodsze pokolenia, my trochę nostalgicznie patrzymy na, tak, na przykład na ten tytuł, czy na Ostatni dzień lata Konwickiego. Nam się wydaje może w dzisiejszych czasach, które tak pędzą, że kiedyś ci ludzie to tak żyli i tak rozmawiali ze sobą. I może to jest kwestia jakiejś takiej tęsknoty za tym, za autentyczną rozmową, nie wiem.
No tęsknoty za czasem jakimś takim skrajnie analogowym, gdzie nie było naprawdę prawie nic poza tym radiem. To nie było żadnych technologicznych jakichś takich rozrywek. Więc no, jest to pełen film pełen nostalgii. Odbiera się go z nostalgią, ale myślę, że to nie jest chyba wada.
To znaczy, nie, to absolutnie ja uważam to nie jest wada.
Za bardzo dużą zaletę.
To jest tak. Myślę, że obok Do widzenia do jutra można spokojnie w tej samej kategorii właśnie postawić ten film Niewinni czarodzieje, czy Ostatni dzień lata, że to są filmy bardzo pokrewne ze sobą, które się świetnie z dzisiejszej perspektywy ogląda, no zwłaszcza, że Niewinni czarodzieje to jest film, który był rekonstruowany cyfrowo, więc można w doskonałej jakości go w sieci znaleźć i wspaniale się na to patrzy.
Bardzo, bardzo polecamy. Myślę, że to jest akurat tytuł do nadrobienia, jeśli ktoś
o,
nie
koniecznie,
widział.
Koniecznie.
A myślę, że też jest do ponownego obejrzenia, jeśli ktoś już miał okazję. Bo dużo jest tam właśnie takich smaczków, które jeszcze można odkryć i zobaczyć.
Tak. No to dziękujemy i zapraszamy za tydzień.